Cześć, witam Was w niedzielny wieczór i to chyba dobry moment, żeby wrócić z nagrywaniem, bo wow, ile się dzisiaj działo. Niesamowity dzień w Premier League z tego względu, że gospodarze w trzech meczach nie strzeli ani jednego gola. Przegrały dwie drużyny zaangażowane w wyścig o mistrzostwo kraju, a więc Liverpool przegrywał u siebie 0-1 z Crystal Palace, a Arsenal zostaje pokonany przez Aston Villa 0-2. Dwa różne scenariusze, bo Liverpool rozegrał bardzo słabą pierwszą połowę, pomimo tego, że oczywiście miał w niej szansę, ale jeśli chodzi o defensywny sposób grania, to było bardzo słabo. Z kolei Arsenal w pierwszej połowie dominował tak i kreował sobie takie sytuacje, że wydawało się oczywiste, iż kwestią czasu są gole dla drużyny Mikela Artety. Tymczasem w drugiej połowie karta się odwróciła i zdecydowanie lepiej grał zespół Unaia Emery'ego, a temu wszystkiemu na pewno przyglądał się Pep Guardiola, którego Manchester City z łatwością rozbił Luton Town dzień wcześniej 5-1 i dziś mówimy o tym, że superkomputery wskazują City jako faworyta do mistrzostwa kraju z 70% prawdopodobieństwem. Ogromna przewaga. Natomiast te twisty, zmiany w ścigu mistrzowskim są warte omówienia właściwie wyłącznie pod kątem wydarzeń niedzielnych. Zacznijmy od Liverpoolu. Od Liverpoolu, który przegrywa po raz pierwszy dwa razy z rzędu na Anfield i to jeszcze bez strzelonego gola. Po raz pierwszy, uwaga, od 2017 roku. Takich rzeczy to pewnie sam Jurgen Klopp nie pamięta, natomiast z czego wyniknęły te porażki z Atalantą oraz Crystal Palace? Punkt pierwszy, musimy porozmawiać o skuteczności, bo ta ofensywa ogromnie cierpi. To jest 11, wydaje mi się, po tej kolejce to będzie 11 lub 12 skuteczność w tym sezonie Premier League ze wszystkich drużyn. Konwersja strzałów na gole, tak to powinienem ładnie określić, ale to jest niebywałe, bo z tych dwóch spotkań Liverpool przeciwko Atalancie oraz Crystal Palace to powinien strzelić przynajmniej 5 goli wedle wskaźnika XG, skończył z zerowym dorobkiem. Tak naprawdę trudno powiedzieć, z czego to wynika. Ja myślę, że po Liverpoolu, jak i po Arsenalu widzimy, że to są projekty, które jeszcze nie weszły w ten swój szczytowy okres. One są blisko. Liverpool przyspieszył po letnich transferach i wymianie środka pola tak, jak pewnie się nikt tego nie spodziewał. Natomiast jest to zespół zdecydowanie niedoskonały. Liczba meczów, w których oni musieli sobie radzić po stracie pierwszego gola w tym sezonie, niesamowita. Ile razy musieli się odwoływać do tego, żeby pomogli im rezerwowi i jak to robili. Też jest to niesamowite, godne podkreślenia, uwagi i jest to zdecydowanie atut, ale to nie może być atutem tak często jak w przypadku Liverpoolu, by mogło to doprowadzić do mistrzostwa kraju. Tak to przynajmniej wygląda w tym momencie. Arsenal wydaje się na dziś projektem zdecydowanie bardziej rozwiniętym niż ten Liverpool. Może nie ze względu na, nie wiem, jakość w ofensywie. Wydaje się, że tych zawodników większą liczbę do dyspozycji ma mimo wszystko Jurgen Klopp w linii ataku i to jest przewaga Liverpoolu. Natomiast defensywnie, pomimo tego, co dzisiaj zaprezentowali piłkarze Arsenalu, zdecydowanie plus po stronie Mikela Artety. Ale czy to jest nadal zespół, który jest tak idealny, pomimo tego, że że przegrał po raz pierwszy w tym roku? Raczej wciąż można dostrzegać, nie chcę powiedzieć ułomności, ale taki czasem brak tego stempla, który akurat Manchester City potrafi postawić i to w meczach, w których im nie idzie, w których grają nudno, dzieje się coś niedobrego za sprawą tego, jakich zawodników akurat nie ma do dyspozycji Pep Guardiola na boisku. W przypadku Liverpoolu sam Jurgen Klopp powiedział przed tym meczem, że zespół na pewno zaprezentuje reakcję, że ta reakcja będzie nie na 100%, ale na 200%. I po spotkaniu sam mówi, nie było tej reakcji. Jeśli była jakaś reakcja po porażce z Atalantą, to wyłącznie taka, że brakowało nam przekonania. A zespół Liverpoolu to jest drużyna, która na tym przekonaniu funkcjonuje. jeśli ta drużyna nie ma przekonania w pójściu do pressingu, w atakowaniu, w wykonywaniu pewnego rodzaju podań, wymian pozycji, rotacji na bokach, z taką swobodą i pewnością, że to przyniesie jakościowe przyniesie po prostu efekty, no to jest to zespół uboższy. Nie będę tutaj starał się przedstawić o ile procent, ale po prostu uboższy. I to nie jest też tak, że uważam to za krzywdzące, że uważam to za jakąś dysfunkcję Liverpoolu. Po prostu tak jest z drużynami, które nie są na jeszcze tym etapie rozwoju idealnym albo zbliżonym. Oni zaszli bardzo daleko. Oni grali fantastyczny futbol, kreowali sobie jakieś niestworzone liczby sytuacji. Nawet w tym meczu Jurgen Klopp łapał się za głowę i mówił, jak my tu nie wygraliśmy 4-1, przecież gdybyśmy zwyciężyli w tym stosunku, to nikt by nie był zdziwiony po tych szansach, które miał Liverpool. I wówczas on stałby przed kamerami i mówił o czymś zupełnie innym, że inaczej też odbieralibyśmy występ, nie wiem, Crystal Palace albo kilku zawodników Liverpoolu, ale fakty są takie, że po raz kolejny mają problem ze skutecznością, czy to Mohamed Salah, czy Darwin Nunes. Nawet Diogo Jota, który przecież uchodził za tego, który wróci do składu i będzie dawał drużynie po prostu gole nad wyraz. W studiu Premier League w Viaplay dyskutowaliśmy o tej nieskuteczności Liverpoolu, z czego ona wynika, czy z braku treningu strzeleckiego, czy z umiejętności samych zawodników, bo tak też przecież może być. Natomiast mi się wydaje, że to jest już taki moment w sezonie, którym każde niepowodzenie oddziałowuje na zawodnika, na zespół dwa razy mocniej przy takiej presji, stawce, okolicznościach, niż gdy ma to miejsce w pierwszej połowie sezonu. I Liverpool dla mnie jest drużyną też, która mocno bazuje na tym momentum. I jeśli to momentum zostanie zaburzone, a tak było, i to widzieliśmy wyraźnie choćby w meczach z Manchesterem United, bo zacznę od tego spotkania. Wydaje mi się, że to jest łatwo dostrzegalne, kiedy mówimy o drużynie, która tak dominuje swojego rywala, tak świetnie gra w pierwszej części spotkania, powinna wygrywać więcej, i schodzi Jurgen Klopp na przerwę wściekły, że nie wykorzystali więcej tych sytuacji, no to coś poszło po prostu nie tak. A może zacięło się coś wcześniej, jeszcze w tym meczu Manchester United z Liverpoolem na Old Trafford w Pucharze Anglii, przed przerwą na mecze reprezentacji. No bo po remisie na Old Trafford przychodzi mecz z Atalantą, kiedy ze swojego zespołu Klopp nie poznaje, kiedy jest to drużyna rozbita. On sam mówi o tym, jak ustawiona jest druga linia, że zawodnicy są bardzo daleko od siebie, co jest pewnym paradoksem, bo w meczu z Crystal Palace, w pierwszej połowie zwłaszcza, ta trójka pomocników była tak blisko siebie, że się zabiegała, że praktycznie dublowali się w pewnych sprawach, że może nawet nie wyskakiwali, nie byli tak agresywni, jak powinni być. Zresztą Klopp podkreślał, tylko Curtis Jones był tym, który raz po raz starał się być aktywny w pressingu i wystarczająco agresywny. Stąd i zmiana już w przerwie tego spotkania, kiedy Dominik Szoboszlai zastąpił Wataru Endo. Stąd też chyba też ta zmiana Curtisa Jonesa, gdy wszedł Harvey Elliott, chociaż to może już zbyt późno było i teraz po prostu sobie dopowiadam, ale to wszystko, co zaprezentował Liverpool, jeśli chodzi o trójkę środkowych pomocników, to było po prostu w jednym i w drugim meczu w jedną lub w drugą stronę poza standard Liverpoolu, czyli albo grali zbyt daleko od siebie i to sprawiało im problem w radzeniu sobie z fantastycznie grającą Atalantą, albo byli zbyt blisko siebie i na zbyt wiele pozwalali Crystal Palace, które akurat rozgrywało piłkę w pierwszej połowie świetnie. Akcja bramkowa, akcja, która przyniosła zwycięstwo drużynie Olivera Glasnera, to 21 podań, i do tej akcji też się odwołuje, bo tam trójka środkowych obrońców biegała za piłką i ostatecznie nie obstawili w tej sytuacji Eberciego, Eze, a to zagranie Taryka Michela, piłka wycofana spod linii końcowej, no ktoś się powinien z tym zmierzyć. Jeśli chodzi o Liverpool Jurgena Kloppa, za chwilę rewanż z Atalantą, starcie z rosnącym Fulham na wyjeździe, no i brak czasu na taką regenerację, już nie chodzi o odpoczynek dla nóg, ale regenerację mentalną. To jest chyba największy problem teraz Liverpoolu, że były długie momenty, gdy pożegnanie Jurgena Kloppa niosło ten zespół. Tak bym to określił. I teraz może mniej będzie o taktyce, a więcej o mentalności zespołu. Teraz zwiastun końca może być czymś, co ciąży, czymś, co jest nienacechowane tak pozytywnie ze względu na to, iż sami piłkarze mogą myśleć o nieodpowiednio, niewystarczająco dobrym pożegnaniu Jurgena Kloppa, o tym, że gdzieś w jakimś sensie go zawiedli. Ciężko oczywiście wejść w głowy zawodników, ale gdybym miał próbować, to w tym momencie widzę po piłkarzach Liverpoolu zwątpienie. Zresztą co ja. Mówi o tym sam Jurgen Klopp. Przejdźmy więc do Arsenalu. Do Arsenalu, który przegrał z Aston Villą i tak jak mówiłem, w pierwszej połowie był rewelacyjny. Był naprawdę świetny. Byłem pod wrażeniem tego, jak radzili sobie z zagrożeniem płynącym z Aston Villa i rozumiem, że Aston Villa też miała swoją okazję po słupku Olego Watkinsa, ale to sytuacja, w której nastrzelony został Zinchenko. Po prostu się zdarzyło. Natomiast Arsenal dwa kolejne spotkania nie wygrywa i też na Emirates, też u siebie. W czterech kolejnych spotkaniach w czterech ostatnich spotkaniach ligowych dwukrotnie nie strzela gola. Pierwszy raz przegrywa w 2024 roku. I czy to jest powód do niepokoju? Myślę, że największym powodem do niepokoju jest to, w jaki sposób Arsenal przeżył końcówkę. I tutaj wrócę do wypowiedzi Declana Rice'a, który stwierdził, że zespół powinien też lepiej zarządzać meczem, zarządzać emocjami, widząc, że został kwadrans do końca, a w drugiej połowie, która się Arsenalowi wybitnie nie układała, powinni pójść po remis, wybronić, wyczekać, nie ryzykować aż tak wiele, jak choćby to miało miejsce przy 1-0, co od razu się przełożyło na sytuację Watkinsa i gola. Natomiast po prostu wyczekać, przyjąć remis i uznać, że w tym wyścigu mistrzowskim każdy się jeszcze potknie, że to jest jeszcze tyle kolejek, że remis paradoksalnie nie odwraca tak drastycznie sytuacji Arsenalu, jak to zrobiła porażka, bo w jakimś sensie ta porażka miała ogromne, ogromne znaczenie. Patrzę też na Arsenal w tej akcji na 1-0 Aston Villa. Zanim jeszcze przejdę do tego, co Arsenal robił przecież dobrze, no to w pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że nie byli wystarczająco agresywni, albo że bardziej agresywna była Aston Villa, a to jest rzadkość. Był na The Athletic taki tekst o tym, jak rywale oceniają Arsenal i wiele było tam o tych pułapkach pressingowych, ale też agresywności, tym jak Arsenal doskakuje do przeciwnika i nie pozwala im na oddech i to można było też dostrzec w pierwszej połowie, natomiast w drugiej oni nawet nie tyle pozwalali Aston Villa oddychać, oni dawali im okazję do zagrań. Błąd Kaja Havertza, który pozwolił na dośrodkowanie, błąd też w tej sytuacji Gabriela, który nie zamknął pierwszego słupka, no i najpierw Dean dośrodkowuje, a następnie Bailey kończy całą akcję. To był jeden. I oczywiście mówimy o tych kolejnych czystych kątach Arsenalu, ale w ostatnich kilku dniach Arsenalowi zdarzyły się trzy głupie gole. I to jest niebywałe w tym wszystkim, że dopuszczono do piłkarzy, którzy spisywali się w defensywie tak świetnie, zamknęli fantastycznie Brighton, rewelacyjnie poradzili sobie z Manchesterem City, jeśli chodzi o defensywę. to w dwóch kolejnych meczach przeciwko oczywiście mocnym drużynom dopuścili do goli tak łatwo traconych. Już pomijam błąd Emila Smith-Rowe'a, bo to przecież czwarte trafienie, który zapomniał, że trzeba wrócić do nieobstawionego Watkinsa, będącego jeszcze na własnej połowie, który następnie ruszył po prostu padłym podaniu od Tielemansa. Mówię to wszystko po to, żeby też zobrazować chyba podobny przypadek jak w Liverpoolu, czyli brak przekonania. No bo jeśli nie ma tego pełnego przekonania, jeśli w jakimś sensie sami piłkarze czują, iż gubią momentum, no to wówczas takie błędy przychodzą. Błędy na milimetry, na centymetry, że piłka przeleci, zdarzy się coś dobrego, albo rywal, jak Crystal Palace, przeprowadzi taką akcję, jakiej nikt by się nie spodziewał, bo wykonują 21 podań, jedna z ich najlepszych akcji w tym sezonie. Albo gra właśnie Aston Villa tak rewelacyjnie, jak w tych ostatnich 5 minutach regulaminowego czasu gry i strzelają 2 gole, ale jeśli w jakimś sensie jesteś wytrącony z równowagi i tracisz tą pewność siebie, to momentum, czujesz, że coś ci się wyślizguje, to też inaczej reagujesz na boisku i chyba to w tym wszystkim widać, pomimo tego, jak mocnymi zespołami są Arsenal i Liverpool, jak ogromną jakość w nich widzimy. I też inna sprawa jest taka, że mówimy często o wyścigu 3 zespołów, a tak naprawdę zapominamy trochę, jak kapitalnie budowane są drużyny, przygotowywane, jak kapitalnie grają te zespoły, które są trochę niżej. Aston Villa jest tego najlepszym przykładem, ale nie tylko. Newcastle, które się odbudowało w fantastyczny sposób i zzaczyna wygrywać. To są 3 zwycięstwa w 4 ostatnich meczach. To Brighton, które nadal jest groźne przy piłce, tak uważam. To Wolverhampton Garego O'Neill'a, które może i w ostatnich 4 meczach nie wygrało, ale na każdego potrafi przygotować plan. Fulham z Ricardo Munizem, który zostaje najlepszym zawodnikiem minionego miesiąca w Premier League. Bournemouth, które pokazuje Manchesterowi United, jak być drużyną faz przejściowych. Crystal Palace, które zrobiło taką akcję. Brentford, też warto podkreślić tę drużynę. Ja wiem, że to frazes, że nie ma już słabych drużyn w Premier League, ale to są po prostu mądrze budowane kluby. Celowo nie wymieniam tutaj Manchester United i Chelsea, przynajmniej na razie. Natomiast z tymi drużynami można mieć problemy. Jeśli nie jest się w pełni skoncentrowanym, no to po prostu coś się wyślizgnie, a rywal to wykorzysta. I jeszcze jedna rzecz. Przed dzisiejszą kolejką naprawdę miałem, przed dzisiejszymi spotkaniami, naprawdę miałem taką myśl, że defensywa rozstrzygnie o tytułach, że to jest ten moment, w którym coś może przeważyć na korzyść Arsenalu i sprawić, że to oni, ze względu na to, jak doskonale bronią, będą mieli przewagę w wyścigu o mistrzostwo kraju. Ale po tym, co zaprezentował Liverpool oraz Arsenal, mam wrażenie, że po prostu wygra drużyna najskuteczniejsza, że drużyna, która nie miewa takich spotkań, w których tak fatalnie spisuje się względem wykreowanych sobie sytuacji, to po prostu zdobędzie to mistrzostwo. I niewykluczone, że to będzie Manchester City, który nagle ma piłkarzy do strzelania goli z każdej pozycji. Joshko Gwardiol robi to w 2 meczach z rzędu. Mateo Kovacic, który fantastycznie wykończa prosty schemat rozegrania rzutu rożnego. I nagle ta piłka wpada gdzieś na korzyść Erlinga Haalanda po odbiciu się od nosa przeciwnika. Momentum to bardzo dziwna sprawa w futbolu. Ciężka do wytłumaczenia, nie do rozrysowania, albo przynajmniej pomimo wielu prób, to uważam, że wciąż niesamowicie trudna do ujęcia statystycznego. Czasem po prostu trzeba pójść za swoją czutką, za swoim nosem, za tym, co się widziało. I ja właśnie w tej 32. kolejce Premier League dostrzegłem, że momentum zaczęło się zmieniać. Jakby w sobotę wszyscy dostrzegli, że Manchester City znów wrzucił na wyższy bieg, a z kolei Arsenal i Liverpool jakby coś straciły i czegoś nie do końca potrafiły zrobić, a wydawało się, że to jest ta najprostsza rzecz przy tylu wykreowanych sytuacjach, czyli wbicie piłki do bramki. Tyle jeśli chodzi o ten podcast. Mam nadzieję, że następne uda się nagrać zdecydowanie szybciej. Zapraszam Was oczywiście na wszystkie swoje kanały streamingowe, podcastowe, z mediów społecznościowych, a także do Viaplay, gdzie przed nami jeszcze dużo grania w tym sezonie i w Premier League, i w europejskich pucharach, a także w Bundeslidze. Tyle i do usłyszenia.